Miałem szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, ja od jakiegoś czasu zdecydowałem, że będę zdecydowanie mniej publikował polskich materiałów, bo to jest jednak chiński kanał informacyjny, ale z faktu, iż jestem, o czym ciągle będę przypominał, pewnie do śmierci, nacjonalistą polskim, nacjonalistą chińskim, pewne zobowiązania wynikają. Przede wszystkim takie, iż we współczesnym świecie to, co się dzieje w jednym miejscu globu, może mieć przełożenie na to, co się dzieje w innym miejscu globu. W szczególności, jeśli mamy do czynienia po stronie atakującej z podobnymi lub tymi samymi aktorami. W przypadku Polski tymi aktorami atakującymi są Niemcy, Rosja, Izrael, Stany Zjednoczone. Właściwie Unia Europejska generalnie. Natomiast w przypadku Chin mamy do czynienia praktycznie z tymi samymi, tylko może bardziej część z nich jest bardziej zaawansowana. Na pewno jest to Unia Europejska, na pewno to są Stany Zjednoczone, na pewno to są Niemcy, tak, i na pewno to jest Rosja, tak, sojusznik, aktualny sojusznik chiński. I teraz pytanie, co z Żydami? Otóż jestem absolutnie pewien, że tak jak w przypadku Polski, Żydzi są obecni wszędzie, w każdym z tych wszystkich, z tych w miejscu, czy to w Niemczech, czy to w Rosji, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to wszędzie w Unii Europejskiej, dla mnie to jest oczywiste, że oni są absolutnie wszędzie i Państwo doskonale wiecie, oni mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić wszystkich. To jest jedna nacja, która ma nieograniczoną ilość pieniędzy. Dokładnie tak samo jest w Chinach. Oni robią z Chinami interesy i te, o których wiemy, i te, o których nie wiemy, lub przypuszczamy, że mogą to być różne inne interesy, nie tylko my, ale amerykańskie agencje wywiadowcze. Natomiast pamiętajcie Państwo o tym, że oni siedzą na barkach wszystkich. Jeśli Państwo myślicie, że nie mają interesów w Rosji, no to mają ogromne. To Żydzi rosyjscy w tej chwili decydują o stanie politycznym, stanie Izraela. To oni powodują, że Rosja, z której wyjechali ci Żydzi rosyjscy, tam w ramach tej operacji Most przez Warszawę, to oni decydują o bardzo wielu sprawach politycznych w Izraelu. I w związku z tym, czy to będzie Polska, czy to będą Chiny, czy Polska jest dla nich tym, co znaczy jest tak lekkostrawne jak płatki kukurydziane na śniadanie z mleczkiem dla dzieciaczka. Natomiast Chiny to już jest rzecz zdecydowanie bardziej ciężkostrawna, ale jeśli Państwo myślicie, że Chiny nie są pierwszoplanowym elementem, który należy sobie podporządkować, sobie czyni Żydom, to się Państwo mylicie. To tak tytułem wstępu. Mam artykuł, który mówi o Polsce, ale pamiętajcie Państwo, ja zawsze z tyłu głowy, gdy myślę Polska, gdy mówię Polska, myślę Chiny. I teraz tutaj mowa jest oczywiście cytuję cytuję tytuł, wiele wskazuje na to, że realizowany jest plan rozbioru Polski we współczesnej wersji, bez rozbioru terytorium. Proszę Państwa, ja o tym, że jest realizowany plan zniszczenia, nie rozbioru, bo tam nie, to jest zbyt wielkie terytorium, zniszczenia Chin, mówię od bardzo dawna. On się zaczął w 2009 czy 2010 roku od pani sekretarz stanu, pani Clinton, i jest realizowany systematycznie do tej pory z coraz większą pasją, z coraz większym zamiarem zniszczenia Chin. A więc czy będziemy to nazywać rozbiorem Polski, czy zniszczeniem Chin, to jest jakby obojętne. To znaczy obojętne. To jest po prostu, chodzi o to samo, o zniszczenie kraju. I to niekoniecznie najechanie go, nie, po prostu zniszczenie. A więc dobrze, no, rzecz jest o tyle, na tyle ważna, na tyle dobrze zrobiona, na tyle dobrze napisana. Pan Stanisław Janicki z Polityki bardzo dobrze to zrobił. I jestem wdzięczny mu za to, ponieważ ja o tym mówię od dawna w bardzo różnych formach, ale mówię to od dawna. Zarówno w stosunku do Polski, boję się o Polskę, jak i boję się o Chiny. I wygląda na to, znaczy my jesteśmy w fatalnej sytuacji, my Polacy i Polska jesteśmy w fatalnej sytuacji. Natomiast Chiny nie są w fatalnej sytuacji, są w sytuacji nieporównanie lepszej niż Polska. Natomiast to nie oznacza, że nie dotyczą ich te wszystkie problemy, które dotyczą nas. Lub inaczej może. W przyszłości, to jest przesunięte w fazie. Dlatego też wielokrotnie mówiłem Państwu, że uważam, że chińscy politycy, szczególnie ci z ambasady chińskiej, ale również ci ludzie, którzy nieoficjalnie, nazwijmy to w ten sposób, są w Polsce i śledzą różne rzeczy, które się u nas dzieją, powinny to bardzo uważnie śledzić. Albowiem Polska jest takim laboratorium, w którym są testowane rozwiązania pozaprawne. Pozaprawne zmierzające do zniszczenia Polski. A więc to, że w Chinach jeszcze one nie są w pełni przygotowane, to nie oznacza, że nie będą realizowane. Powiedziałem, przesunięcie w fazie. Cytuję zatem. Skoro w 2019 roku nie udało się wymienić w Polsce rządu, a rok później prezydenta, czyli odzyskać ważnego terytorium w Europie, to trzeba dokonać rozbioru Rzeczypospolitej, fizycznie tego nie robiąc. Fizycznie tego nie robiąc. Oczywiście przy dużym udziale sił wewnętrznych. Powtórka z drugiej połowy XVIII wieku? Jak najbardziej, tylko z współczesnymi metodami. Wyraźnie widać międzynarodowy zamiar zredukowania Polski do roli grzecznego zaplecza Niemiec. Do roli drugorzędnego gracza, który nie zakłóci procesu federalizacji Unii Europejskiej. Do roli terytorium pozbawionego suwerenności prawnej. Do roli przyrodniczego skansenu dla mocno zurbanizowanej i w dużym stopniu pozbawionej dzikiej przyrody zachodniej części Europy. Nawiasie w podobnej roli, gdy chodzi o przyrodę, zdaje się być obsadzona Rumunia. Cytuję dalej, teraz wyboldowane. Planowi rozbioru sprzyja to, że w Polsce Polska jest podzielona niemal po połowie, gdy chodzi o zwolenników, przeciwników tego planu. Tu znowu sytuacja przypomina drugie ćwierćwiecze XVIII wieku. Moment wysłania do Polski namiestnika, gubernatora Donalda Tuska nie wydaje się w tym kontekście przypadkowy. Przecież tylko ktoś naiwny może sądzić, że przyjechał on w innej roli niż funkcjonowali w Warszawie Heinrich Ebels w imieniu Prus, czy Nikolaj Repnin lub Jakob Sievers w imieniu Rosji. Nie ma przesady w opisie sytuacji jako przedrozbiorowej, choć pewne procesy dzieją się pełzające i wedle współczesnych hybrydowych metod. Hybrydowych. Dokładnie tak samo jak w Chinach. To oczywiście różnice są ogromne między Polską i Chinami. Tutaj ogromną rolę grają nasi sąsiedzi, natomiast tam nie. Ale te same, jak powiedziałem, te same państwa, te same nacje uczestniczą zarówno u nas, jak i u nich w niszczeniu Polski w tej chwili i niszczeniu Chin, co jest zamiarem, a nie tylko amerykańskim. Cytuję. Współczesna wersja rozbioru Polski nie polega na przyłączeniu części terytorium do ziem zaborców. No tutaj bym nie do końca się zgodził, ale załóżmy, że to jest jeden z wariantów. Na początek, cytuję, potrzebna jest zmiana polityczna, czyli instalowanie w Warszawie czegoś w rodzaju rady administracyjnej funkcjonującej w Królestwie Polskim. A w okresie przejściowym mógłby funkcjonować ktoś w rodzaju współczesnego odpowiednika namiestnika Józefa Zajączka. Łatwo zgadnąć, kto by się najlepiej do roli generała Zajączka nadawał i dlaczego już się w Polsce zameldował. W dodatku, zanim generał Zajączek stał się wycieraczką cara Aleksandra I Wielkiego Księcia Konstantego, miał całkiem przyzwoity, niepodległościowy życiorys. Zapewne lepszy od swojego ewentualnego współczesnego odpowiednika. Teraz wyboldowane. Najważniejszym elementem planu rozbioru Polski jest pozbawienie jej suwerenności prawnej. I to się dzieje. A w 21 roku proces ten bardzo przyspieszył. Polskie prawo ma być całkowicie podporządkowane europejskiemu, co oznacza wprost ubezwłasnowolnienie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w efekcie, a także sądów powszechnych, gdyby chciały orzekać na podstawie polskiej konstytucji i przyjętych w Polsce ustaw. Wszelkie te uprawnienia przejmuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a orzeczenie i postanowienia TSUE stają się oczywiście ważniejsze od polskiej konstytucji i w stosunku do niej pierwotne. Tak. Ubezwłasnowolnienie, cytuję dalej, sądów i trybunałów oraz podporządkowanie polskiej konstytucji prawu zgromadzonemu w orzeczeniach i postanowieniach TSUE oznacza odebranie polskiemu parlamentowi uprawnień do stanowienia oryginalnego, suwerennego prawa. Tylko takie prawo mogłoby być stanowione, które zostałoby uznane za niewystarczające już wydanych orzeczeń, nie rozumiem, i postanowień TSUE oraz takie, do którego TSUE następczo nie miałaby zastrzeżeń. Taki stan rzeczy oznacza degradację parlamentu jako w jego podstawowej ustawodawczej roli, to jest jasne. Oznacza to degradację prezydenta, który wszak podpisuje ustawy i powołuje sędziów, to jest jasne. Taki stan rzeczy z wyborów czyni farsę, sprowadzając te powszechne do Sejmu i Senatu oraz prezydenckie do roli wskazania administracji o ograniczonych kompetencjach, a nie rządu i prezydenta suwerennego państwa. I tu wyboldowane, cytuję. Plany rozbioru Polski nieprzypadkowo pojawiają się w momencie szybkiego rozwoju gospodarczego oraz cywilizacyjnego i realnej perspektywy dołączenia naszego kraju do grona najbogatszych państw Unii Europejskiej. Jeśli ktoś chciałby w Polsce ten gospodarczy, cywilizacyjny skok uniemożliwić, to jest to ostatni moment. Później Polska mogłaby być już zbyt silna i zbyt nowoczesna, żeby ją zastopować. No i nie bez znaczenia jest fakt, że konserwatywny model społeczny nie tylko nie przeszkadza w skoku gospodarczym i cywilizacyjnym Polski, ale wręcz go przyspiesza. To musi być traktowane jako najgorsza zaraza długofalowo zagrażająca całej Unii Europejskiej. No i nie należy zapomnieć o kontekście rosyjskim, dogadywaniu się Moskwy z Berlinem oraz przyzwoleniu na to ze strony Stanów Zjednoczonych pod wodzą prezydenta Bidena. O Żydach ani słowa. ważnym elementem planów rozwoju Polski jest tak zwany Zielony Ład, a jeszcze bardziej program Fit to 55. Realizacja tych planów będzie tak droga, że zlikwiduje z dużą nawiązką wszelkie przewagi konkurencyjne Polski. No właśnie, a gdzie tu jest oddanie 300 miliardów dolarów Żydom? A, nie? Tutaj nie zlikwiduje wszystkie możliwe przewagi Polski. Na dekady uzależni nas od producentów narzędzi wprowadzania tych programów, którym płacilibyśmy ogromne pieniądze. Polska gospodarka stałaby się niekonkurencyjna, a poziom życia Polaków znacząco by się obniżył. Rolnictwo zostałoby zredukowane do produkowania nie tyle żywności, co ze standaryzowanej paszy dla ludzi. Przepraszam, w tej chwili jest dokładnie właśnie tak. No powiedzmy sobie, że jesteśmy w 2/3 drogi do właśnie zestandaryzowanej paszy dla ludzi. Nie wolno byłoby nam rozwijać energii jądrowej. Cała Polska zostałaby objęta programem Natura, czyli nie można by wycięć nawet jednego drzewa, czy przeprowadzić racjonalnie żadnej drogi, zbudować lotniska bądź fabryki. A wszystko po to, aby sobie mieszkańcy Zachodu mogli zaznać kontaktu z dziką przyrodą w rezerwacie Skansenie pod tytułem Polska. Cytuję ostatni akapit, wyboldowany. Najsmutniejsze jest to, że zewnętrzne siły miałyby ogromny problem ze zrealizowaniem swojego planu, gdyby nie Targowicza 2.0, bodaj jeszcze groźniejsza i bardziej wyzbyta lojalności wobec własnego państwa i narodu niż ta historyczna. A współczesny generał Zajączek jest jeszcze bardziej pozbawiony zasad i służalczy niż ten oryginalny. W każdym razie Polska znalazła się w jednym z najważniejszych momentów swojej historii. A skoro tak, to trzeba plany rozbiorowe zablokować, nie da się stłamsić i narzucić sobie śmiertelnie niebezpiecznych rozwiązań. Trzeba rozwijać atom, a nawet starać się o broń atomową. Trzeba zbronić się na potęgę. No i trzeba znaleźć sposób legalny na zdrajców z Targowicy 2.0. Inaczej obudzimy się w rzeczywistości, powiedzmy, 1815 roku. Proszę Państwa, to, że to, jeśli odczytujemy ten artykuł In Expressis Verbis, czyli tak on został napisany o Polsce, no to po prostu nie zostało powiedziane wszystko, bo jak powiedziałem chociażby o Żydach ani słowa, a przecież to żydostwo nam zagraża najbardziej. To Żydzi są naszym wrogiem, z każdego miejsca wyglądają. Siedzą w Moskwie, są powiązani z Moskwą, siedzą na barkach w Berlinie, na barkach rządzących w Berlinie, decydują o tym, co się dzieje w Waszyngtonie i w Brukseli, że nie wspomnę o telewizji. Więc jeśli ktoś nie wspomina o tym zagrożeniu żydowskim, to znaczy, że no albo nie może, myślę, że nie może, raczej nie może, niż że go nie zna. I to tylko tyle, jeśli chodzi, tylko tyle i aż tyle. To po prostu jest ostrzeżenie. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, ostrzegałem o tych planach rozbiorowych wielokrotnie. O tym, że to jest okres rozbiorowy, mówiłem wielokrotnie, przedrozbiorowy. To mnie strasznie martwi. Natomiast ja myślę o Chinach. Ponieważ myślę, znaczy jestem prawie pewien, obserwując polską scenę polityczną, jestem prawie pewien, że rządy PiS-u wolno, ale skutecznie, z opóźnieniami, ale doprowadzą nas do celu, którzy założyli sobie Żydzi. Zniszczyć Polskę. Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Francuzi i inni, a Amerykanie. Więc tutaj nie mam cienia wątpliwości. Natomiast pytanie jest takie, dlaczego do licha ciężkiego, czy dlaczego, nie wiem, czy ktokolwiek w chińskiej ambasadzie się interesuje tym, co się w Polsce dzieje. Jak ja pamiętam chińską ambasadę sprzed 8 lat, to ci ludzie, których widziałem, ja z nimi rozmawiałem. To było to był poziom tak żenujący, że aż strach było. Aż strach. Strach. Zadałem wprawdzie jedno pytanie panu ambasadorowi, na które on po prostu nie potrafił odpowiedzieć. Zupełnie, kompletnie, absolutnie. Ale widziałem, to wszystko było u profesora Gablikowskiego. Ale widziałem również tych śmieci urzędniczków niższego sortu, którzy uganiali się głównie za chińskimi studentkami. Z Warszawy, które tam również były. Więc dramat na pełny gwizdek. A więc co do tych śmieci, nie mam cienia wątpliwości, że są to tylko śmieci. Czy są tam również ludzie, którzy myślą, pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że tak jest. Natomiast tego nie wiem. Tego nie wiem. Jest, znaczy dla mnie jest zdumiewające, że żaden, znaczy nic o tym nie wiem, dobrze, może inaczej, nic o tym nie wiem, żeby ci urzędnicy próbowali odpytywać ludzi, których nie znają. No bo niejaki PFL był we wspaniałych kontaktach z ambasadą chińską. No ale PFL, jaki jest, każdy widzi, więc nic szczególnego. Góralczyk, czy Góralczykowie, bracia Góralczykowie. Jeden jest, przynajmniej był szefem Towarzystwa Polsko-Chińskiego, a drugi z szefem tego Kolegium Civitas. Obydwaj ludzie, których należałoby oddać mnie. O, a ja bym się nie zajął. Już więcej nie powiem. Więc chodzi mi o to, że jest jeszcze sporo ludzi w Polsce, między innymi ja. Sporo ludzi w Polsce, którzy mieliby sporo rzeczy do powiedzenia tym Chińczykom, ale odnoszę wrażenie, że nikt nas o to nie pyta. Znaczy, mnie na pewno nie. Myślę, że tego pana, od którego od czasu do czasu materiały przedstawiam państwu, chyba też nie. No w każdym razie ja wiem o tym, że chiński urzędnik to jest człowiek, który boi się uczyć od kogokolwiek innego. Od barbarzyńcy po prostu boi się uczyć. Boi się, a dlaczego? Dlatego, że on wie, że jest głupszy. Tak. Ja o tym wiem. No i efekt jest taki, że... Bo to by wyszło w pierwszej rozmowie. Gdyby mnie ktoś zaprosił na jakąś rozmowę, nie daj Boże do ambasady, to ja bym się błyskawicznie zorientował, z kim mam do czynienia. I stawiam 9-1, że miałbym przeciwko sobie, znaczy naprzeciwko siebie, człowieka, z którym w normalnych okolicznościach, z Polakiem, nie chciałbym w ogóle rozmawiać o tym, o czymkolwiek. Dlatego, że jego poziom intelektualny byłby tak niski. Tak. Więc to wszystko strasznie mnie martwi. Ponieważ to, co się dzieje w Polsce dla Chińczyków, dla chińskiej dyplomacji, ale przede wszystkim nie dla dyplomacji, dla ludzi z partii, z Komitetu Centralnego, to powinno być szkołą. To powinno pokazywać im, w jaki sposób współcześni barbarzyńcy zniszczą narodowości w swoim obszarze, którymi chcą zawładnąć. A więc Z tego należy się uczyć. Tego, to należy obserwować, to należy bacznie obserwować. A tutaj, znaczy ja tego nie widzę. Ja po prostu tego nie widzę. Dlaczego? Powiedziałem już. Chińscy urzędnicy boją się nauki, pobierać nauk od barbarzyńców, a powinni, ponieważ są na takim etapie, że nie mają wyjścia, no chyba, że chcą popełniać straszne błędy. I właśnie je popełniają. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.